Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. I Strefa Młodych, jak co tydzień, mimo trudniejszych warunków z racji na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa. Dziś nasi goście, wprawdzie nie w studio, ale udało nam się telefonicznie połączyć. Będą z nami dziś członkowie Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej, a przy telefonie Jakub Szczepański. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
Dobry wieczór, słyszymy się.
I Jakub Goławski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu.
No tak, warunki, jak to mówią, trochę polowe, ale dla młodych ludzi to nic strasznego. W dobie multimediów, w dobie komunikacji internetowej tak też da się żyć i realizować. Choć dzisiaj trochę o tym koronawirusie w naszej audycji będzie, bo z jednej strony nasi goście dzisiejsi są członkami Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej, ale również studentami Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a więc również przyszłych lekarzy dziś gościmy na antenie. A jak wiemy z przekazów medialnych, również studenci są w tym czasie pandemii również zapraszani, proszeni o wsparcie przy, no właśnie, walką z koronawirusem, czy bardziej wsparciu lekarzy, odciążeniu lekarzy, by ci mogli zająć się chorymi. Ten temat może dzisiaj trochę poruszymy. Jakubie, teraz tak, mamy dwóch panów Jakubów, więc będę starał się, też nie widzę was bezpośrednio, więc będę starał się mówić imieniem i nazwiskiem, żebyśmy wiedzieli, do kogo adresuję pytanie. Może zacznijmy od Jakuba Szczepańskiego. To jest dla was sytuacja również nowa, jako studentów medycyny. Ty, Jakubie, na którym roku jesteś studiów? Dopytam.
Oboje jesteśmy na czwartym roku studiów.
A więc już blisko ukończenia. Chociaż,
tak, już semestr. Mhm.
Chociaż nauka jest przerwana, jak rozumiem, w tym momencie.
Tak, już ten semestr zimowy zakończyliśmy pozytywnie. Te egzaminy zostały zdane. Przeszliśmy do tego semestru letniego i naszego czwartego roku i tak przeszliśmy do tego semestru letniego, że bardzo szybko wróciliśmy jakby z powrotem do domów. Oczywiście, tak jak podkreślają władze, nie jest to tak, że to jest teraz okres jakichś ferii związanych z koronawirusem czy jakkolwiek wakacji, ponieważ no, jest to okres, kiedy nadal się uczymy w takiej formie jednak bardziej domowej z wykładami, które za chwilę również zostaną nam przekazane do nauki. Niemniej jednak jest to sytuacja nowa, mam wrażenie, no dla wszystkich studentów i uczniów w Polsce, a część tych uczniów również czeka niedługo matura i pewnie tamte obawy są naprawdę duże, jak będzie to terminowo rozwiązane.
Egzamin ósmoklasisty. No właśnie, wasze zajęcia to nie tylko teoria, ale też praktyka, której na ten moment nie możecie realizować, Jakub Goławski.
Przyznam szczerze, że już od trzeciego roku na Uniwersytecie Zielonogórskim realizowane są zajęcia kliniczne, gdzie studenci bezpośrednio przebywają pod okiem lekarza z pacjentem i tam powoli nabywają takich umiejętności, rozmowy, obserwują lekarzy, obserwują pielęgniarki. Na co dzień w takich warunkach typowo szpitalnych, w warunkach przyszłej pracy. Trochę odwołując się do tego, co pan redaktor powiedział odnośnie studentów, którzy zostali w Zielonej Górze i w innych miejscach, gdzie mogą pomóc lekarzom i pielęgniarkom w takich, sądzę, że bardziej podstawowych ramach pracy oddziału, czyli asystowanie przy pewnych zabiegach.
Jakaś robota papierkowa czasem jest do wypełnienia.
Tak, dokładnie.
Jak to mówię.
Że, tutaj lekarze potrzebują takiej dużego wsparcia ze strony też studentów, ponieważ my już po trzecim, czwartym roku mamy pewne doświadczenie, które zdobywaliśmy gdzieś tam na klinikach i to jest też dla nas nauka, w jaki sposób postępować z pacjentem, zwłaszcza czasami trudnym, jest dużo nerwów w czasie tej pandemii. Dużo pacjentów jest zdenerwowanych swoim stanem zdrowia. To prawda, ruch aktualnie w szpitalu jest dużo mniejszy, widać zwłaszcza po SOR-ach i po korytarzach w szpitalu, ale jednak do szpitala trafiają pacjenci, którzy faktycznie potrzebują tej pomocy.
To jest też tak, że tu studenci mogą się sprawdzić w tych warunkach, które, no właśnie to, co powiedział Jakub Goławski, które może faktycznie nie odbiegają od tego, co czasem się dzieje w szpitalach, bo tutaj te przypadki kumulujące się, one mogą jak gdyby dać taką szkołę życia tym, którzy w tym okresie znajdą się na tej pierwszej linii frontu. Chylimy czoła tu przed lekarzami, którzy nierzadko muszą czuwać cały dzień czy całą noc przy tym, by monitorować sprawę, bo pandemia nam się rozwija dość gwałtownie. Minister Szumowski dzisiaj mówił, że do końca tygodnia możemy mieć już około 1000 zachorowań. Jak wy, jako studenci medycyny, przyglądacie się temu, co się dzieje, temu, co się dzieje również w sposób, jaki ta pandemia jest zwalczana przez Polskę, przez polskich lekarzy, szpitale, ale też na całym świecie? To jest chyba dobry, w tym wszystkim złym, czym jest pandemia, to jest chyba taki dobry sposób na przyjrzenie się, jak w sytuacjach krytycznych, granicznych potrafimy sobie radzić z problemem. Jakub Szczepański.
Na pewno tak, natomiast my musimy też zdawać sobie sprawę i tutaj też cieszę się, że mam możliwość skierowania tej informacji do słuchaczy. To nie jest tak, że studenci medycyny w tym momencie kierowani są do pacjentów z podejrzeniem czy też ze zdiagnozowanym koronawirusem. Dzieje się w tym momencie tak, że część personelu medycznego musi właśnie zająć się tymi chorymi bądź tymi ludźmi podejrzeniem. Wskutek czego pewne braki, ale to nie są braki przekładające się na zabezpieczenie medyczne pacjentów, natomiast na przykład zabezpieczenie pielęgniarskie muszą być uzupełnione. I tutaj studenci medycyny mogą być przydatni, studenci medycyny mogą być kierowani również ze względu na swoją wiedzę zdobytą przez ileś lat do infolinii. Natomiast teraz jest taka tendencja do tego, że w przestrzeni publicznej pojawiają się różne fake newsy i ja bym chciał też skorzystać z tej możliwości i powiedzieć, że nie jest prawdą, iż władze Kolegium Medicum naszego uniwersytetu, ani władze samego uniwersytetu kierują studentów do pracy z osobami poddanymi kwarantannie z powodu podejrzenia koronawirusem, ani z pacjentami zakażonymi koronawirusem. To są informacje, które gdzieś tam mogły zacząć krążyć w przestrzeni publicznej, natomiast jakby uspokajam, studenci nie są kierowani do tych działań, jest wyspecjalizowany personel i myślę, że to jest też bardzo ważny przekaz tej naszej dzisiejszej rozmowy.
Obracacie się też, drodzy panowie, w środowisku studentów medycyny studenckim i to jest też taki moment, kiedy tutaj stawiana jest chyba na pierwszym miejscu ta misja, jaką przyszły lekarz, jaką lekarz ma realizować, ratowanie zdrowia i życia człowieka, nierzadko poświęcając swój wolny czas, czy swoją rodzinę, czy też swoje jakieś obawy, no bo przecież pracujemy z ludźmi chorymi. To, co powiedział Jakub, nie pracują bezpośrednio studenci z tymi osobami, które są zarażone, ale też patrzą na swoich przyszłych kolegów z branży, lekarzy, zakaźników, którzy muszą z tym się mierzyć. Jak wy, jako ludzie, którzy przed wami ta misja właśnie, odbieracie to, co się dzieje w tym momencie, Jakub Goławski?
Przyznam szczerze, że według mnie taką najważniejszą misją jest przekazanie informacji o profilaktyce, gdyż już od momentu, kiedy usłyszeliśmy o wirusie, staramy się znaleźć taki lek, który mógłby, remedium wręcz na tego wirusa, którym moglibyśmy rozwiązać ten problem. Początkowo słyszeliśmy o lekach retrowirusowych, później na dniach dosłownie pojawiły się leki pochodne chininy. Dzisiaj czytaliśmy o pierwszym pacjencie, który otrzymał szczepionkę, która może w jakiś sposób zmienić przebieg choroby, ale przede wszystkim musimy się tutaj skupić na profilaktyce, czyli tym, co możemy zrobić teraz i tutaj. Przede wszystkim chcielibyśmy zaznaczyć, żeby osoby przebywające na terenie kraju pozostawały w domu, zrobiły sobie zakupy na pewien okres czasu, nie wychodziły z domu, jeśli jest to niepotrzebne, nie znajdowały się w skupiskach ludzkich. Drugą taką ważną rzeczą w profilaktyce jest informowanie siebie i innych o tym, jak można zapobiegać tej infekcji, oraz znajdywanie na stronach rządowych oraz stronach sanepidu informacji o tym, jak warto się zabezpieczać. Pojawiają się co chwila nowe rozwiązania, czy to witanie się bez użycia rąk, a z użyciem nóg, czy wciskanie guzików za pomocą klucza. To są takie małe rzeczy, które często potrafią bardzo zminimalizować możliwość zakażenia się osób, które muszą jednak wyjść z tego domu z jakiegoś powodu. Przede wszystkim powinniśmy zachować spokój i nie panikować. Nie rozsiewać plotek, nie dopowiadać sobie różnych rzeczy. Powinniśmy jednak bazować na informacjach podawanych w mediach oraz na stronach rządowych i stronach sanepidu i dowiedzieć się, jak właśnie unikać tej ekspozycji na wirusa.
Taka pandemia jest też dla nas taką refleksją chyba o tym, jak potrzebni są nam lekarze, jak potrzebny jest nam też etos lekarza, który będzie poświęcał się dla innych mimo narażenia na tą chorobę. Mamy sygnały, że przecież w świecie lekarze, którzy zajmowali się tymi pacjentami, oczywiście nie wszyscy i to jest raczej jakiś minimalny odsetek, ale jednak zdarzają się przypadki osób, które zachorowały na tą chorobę. Jakub Szczepański, czy ten etos lekarza dla was ma tu znaczenie? Ma dla was wartość taką, która jest przekazywana może na uczelni? Nie wiem, jak to się odbywa. Czy o takich sprawach się w ogóle rozmawia w czasie studiów?
Ja powiem w ten sposób. Zacznę może od genezy, która skojarzyła mi się z zadanym przez pana redaktora pytaniem. Był jakiś czas temu w Polsce taki, wydaje mi się, w mojej ocenie, być może jest to ocena nieco sprofilowana przez to, studiuję, ale taki niedobry etap przedstawiania czy to studentów medycyny, czy lekarzy rezydentów, czy samych lekarzy jako pewnej grupy zawodowej mocno nastawionej na warunki finansowe. Natomiast prawda jest taka, że lekarze, którzy nas uczą, czy w ogóle pracownicy naukowi, bo którzy również uczą przyszłych lekarzy, szczególnie podczas pierwszych lat studiów nie będący lekarzami, zawsze podkreślają to, dlaczego tak naprawdę studiujemy, dlaczego zdecydowaliśmy się na ten kierunek, przypominają nam o tym i podkreślają nam o tej niezwykle istotnej roli zawodu lekarza, czy także pielęgniarki, w ogóle zawodów medycznych. Tutaj musimy pamiętać również o farmaceutach, o diagnostach laboratoryjnych. Wszyscy ci ludzie w tym momencie podejmują ogromny wysiłek, często również w jakimś stopniu narażając się, czy będąc na tej pierwszej linii frontu, ale świadomie, ponieważ szli wcześniej na te studia, ponieważ wcześniej kształcili się w tym kierunku. I zapewniam, że dzisiaj lekarze robią to, ale tu trzeba pamiętać o wszystkich. Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, właśnie diagności laboratoryjni, wszyscy ci ludzie robią to, ratownicy medyczni, z misji i z powołania. I naprawdę tak jest. I I cieszę się, że mimo wszystko, choć jakiś czas temu były różne te głosy, to mam wrażenie, nasze społeczeństwo to wie, nasze niezwykle, jak się okazało, może to jest mocne słowo, ale w jakimś sensie zdyscyplinowane społeczeństwo, odpowiedzialne, to jest lepsze słowo, odpowiedzialne społeczeństwo, bo dziś stosuje się do tych zaleceń lekarskich, do tego, co lekarze mówią, co przekazują. I jeszcze nawiążę do wypowiedzi Kuby Goławskiego. Być może to się wydaje w jakimś stopniu dla kogoś zabawne i podawanie sobie ręki, czy zachowywanie pewnego rodzaju odstępu, ale to tak naprawdę od nas dzisiaj zależy, w jakim kierunku rozwinie się ta pandemia, czy wręcz zwinie. Bo jeżeli zastosujemy się do tych zaleceń lekarzy przekazywanych przez rząd, przekazywanych przez lekarza profesora Szumowskiego.
No właśnie to zdrowia, chciałem to wspomnieć, że mamy na czele walki z koronawirusem właśnie lekarza, właśnie osobę, która ten etos realizuje, bo widać po jego niewyspaniu, po tym, jak funkcjonuje, to tylko widać, tak? Ale my nie wiemy, co tam się dzieje na górze.
Tak, ja jeżeli mogę tutaj się wtrącić, to w tych warunkach mogę się w jakimś stopniu pochwalić, że miałem możliwość poznania pana ministra Łukasza Szumowskiego w kontekście właśnie medycyny kosmicznej. I podczas tej rozmowy, którą odbyliśmy i jego zainteresowania również tym tematem, widzę, z jak wielką odpowiedzialnością podchodzi do wszelkich spraw, a teraz chyba wszyscy my w kraju widzimy, jak podszedł odpowiedzialnie i do tematu, który się dzieje, i profesjonalnie. To jest chyba najważniejsze.
Panowie, gdy tak rozmawiamy, bo za chwilkę zrobimy krótką przerwę w naszej rozmowie, ja chciałbym wrócić do tematu, od którego wyszliśmy. Medycyna kosmiczna to jest tym, czym zajmujecie się z jednej strony na co dzień, a z drugiej strony to jest wasze dodatkowe zajęcie. Z tego, co mi wiadomo, myślę, że rozwiniemy tę myśl w późniejszej chwili. Ale tak przyszedł mi na myśl, bo ten koronawirus wywołuje również szereg reakcji. Czasem reagujemy na strach czy panikę jakimś odreagowaniem. I gdzieś widziałem taką informację, że ta cywilizacja, która chce zdobywać Marsa, tak jak panowie chcecie również tak w kosmos lecieć, zostaje pokonana przez wirusa tak małego i tak też no, zaraźliwego, że właściwie trochę tak patrzymy na ten świat już inaczej po tym, co się rozwija teraz. Jakub Goławski może skomentuje.
Przyznam szczerze, że od początku historii chyba boimy się tego, co do końca nie jest poznane, to co jest takie pierwotne. Tak naprawdę choroby, zwłaszcza wirusowe, towarzyszyły człowiekowi od tak naprawdę jego powstania. Mamy wiele pandemii bakteryjnych, wirusowych, ale staramy się również, wracając tutaj do medycyny kosmicznej, znaleźć pytania takie, na które sobie stawiamy od niedawna pytanie. Co by było, gdybyśmy polecieli na Marsa, jak by tam mogło wyglądać życie? Zaczynamy myśleć troszeczkę tak bardziej abstrakcyjnie, a zapominamy o tym, co dzieje się tutaj na Ziemi, o takich bardzo, bardzo przyziemnych rzeczach właśnie jak profilaktyka o swoje zdrowie, jak
stosowanie higieny
chorobom.
Jasne. Panowie, temat rzeka, myślę, że nie zakończymy naszych rozważań, bo dobrze się rozmawia i wiele ciekawych wniosków, ale musimy trochę czasu w naszej audycji poświęcić również na tą medycynę kosmiczną, bo to równie ważny i ciekawy temat. O przyszłości będziemy sobie rozmawiać, tak sobie myślę, ale do tematu wrócimy po przerwie.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy do strefy młodych. Dziś jest ona poświęcona medycynie, koronawirusowi między innymi, ale przede wszystkim młodym ludziom, członkom Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, które są u nas dziś poprzez łącza telefoniczne w studio i również na antenie w Państwa domach. Jakub Szczepański, Jakub Goławski to osoby, które są zaangażowane w taki projekt, jakim jest Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej i również znaleźli się w tym roku w finale konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co było przedmiotem konkursu? W jaki sposób realizowaliście ten wasz sukces? Chyba tak to trzeba nazwać i to też nie pierwsza wasza taka inicjatywa od powstania Koła Naukowego. To koło realizuje wiele ciekawych projektów. Może zacznijmy od ostatnich sukcesów. Jakub Szczepański.
Ja muszę przyznać, że ja wiem, że często wracam do tego, ale ja pamiętam, jak razem z Jakubem Goławskim zakładaliśmy Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej na ówczesnym Wydziale Lekarstwa i Nauk o Zdrowiu, bo dzisiaj to Collegium Medicum. I naprawdę wiele osób w Zielonej Górze, bo wtedy jeszcze nie byliśmy szerzej znani w kraju, nie wierzyło nieco w ten pomysł.
Kosmiczny pomysł dla nich.
Tak, tak.
Odległy jak Mars. Pomysł.
Dzisiaj w Parku Technologii Kosmicznych, który budowany będzie Laboratorium Medycyny Kosmicznej, dzisiaj powstało Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej, dzisiaj w Polsce realizowana jest medycyna kosmiczna na naprawdę wysokim poziomie, o czym świadczą właśnie te sukcesy, o których powiedział pan redaktor, bo my traktujemy to nie tyle jako nasze personalne sukcesy, ale jako sukcesy naszej wizji, czy tego, w którym kierunku uważamy, że Polska powinna zmierzyć w sektorze kosmicznym. W ubiegłym roku byliśmy finalistami w konkursie Rexus-Bexus, zakładającym badanie czy prowadzenie eksperymentu za pomocą balonów stratosferycznych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co mogę powiedzieć, że robimy we własnym zakresie razem z Politechniką Gdańską, z Szkołą Naukową SIMLE. W tym roku jest to konkurs Orbiter Thesis, w którego również jesteśmy finalistą razem z bodajże, jeżeli mnie pamięć nie myli, chyba 7 innymi zespołami z całej Europy. Tutaj jesteśmy zainteresowani wpływem takich czynników jak zerowa grawitacja na tkanki ludzkie. I to pokazuje, i to robimy we współpracy z Politechniką Gdańską, Politechniką Wrocławską i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Natomiast to właśnie Zielona Góra i Collegium Medicum jest tym przewodnim, że tak powiem, zespołem, jeżeli chodzi o stronę medyczną eksperymentu, więc to pokazuje, jaką siłę tak naprawdę ma medycyna kosmiczna w Zielonej Górze i jak bardzo ten pomysł, muszę powiedzieć, dał możliwość polskiemu sektorowi kosmicznemu, bo my wchodząc w sektor kosmiczny, tworząc Polską Agencję Kosmiczną, chcieliśmy naśladować innych, mając mniejszy budżet, mając mniejsze doświadczenie, czyli te rakiety, czyli te łaziki, czyli satelity. No, ciężko jest gonić biegacza, który wystartował już dużo wcześniej, który miał dużo większe zaplecze finansowe. Natomiast medycyna kosmiczna jest tą inną ścieżką. Tą ścieżką, w której dalej możemy być najlepsi i my pokazujemy, że da się to robić.
No właśnie, utworzyliście także towarzystwo, Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej, w których władzach zasiadacie. Jakub Szczepański jest wiceprezesem zarządu, dyrektorem operacyjnym, Jakub Goławski jest sekretarzem. Czy to jest pomysł, który wyszedł od was, od studentów, czy działacie pod czyimś kierownictwem? Jak do tego doszło? No wiadomo, że bez was to się nie odbędzie, jeśli chodzi o chociażby koło akademickie. Jakub Goławski.
Przyznam szczerze, że towarzystwo naukowe powstało jako takie następstwo koło naukowego. Ma trochę ono inny zamysł na pracę, ponieważ już towarzystwo naukowe chcielibyśmy, żeby miało wymiar nie tylko zielonogórski, ale także ogólnopolski. Planujemy otworzyć sieć połączoną uniwersytetami medycznymi, gdzie nasza instytucja miałaby swoje oddziały. Początkowo mamy taki zamysł, aby wprowadzić medycynę kosmiczną w Katowicach, w Rzeszowie oraz we Wrocławiu oraz w Gdańsku, gdzie mamy zaprzyjaźnionych kolegów z organizacji SIMLE, z którymi właśnie prowadzimy misję oraz projekt Plan A, który jest obiektem tegorocznego konkursu Spin Your Thesis, Orbit Your Thesis.
No właśnie, troszkę więcej o tym konkursie powiedzmy. Jakie jest wasze zadanie, co macie zrealizować? Czy to w warunkach, które macie tu na uczelni, jesteście w stanie przygotować? Czy bardziej to teoria, czy jest też w tym trochę praktyki? Mówimy o tym, jak zachowuje się ciało w próżni, tak? Dobrze to odczytuję?
Projekt nazwaliśmy Planem A.
Przepraszam, w stanie nieważkości, nie w próżni, tylko w stanie nieważkości.
Projekt nazwaliśmy Planem A i zakłada on wysłanie w specjalnie przygotowanym chipie komórek na Międzynarodową Stację Kosmiczną, gdzie będą one poddane inkubacji w stałych warunkach, gdzie będzie na nie działać zerowa grawitacja oraz pewien czynnik, który będzie porównany z próbą kontrolną i będziemy wiedzieć, jak ten czynnik wpływał właśnie w tej zerowej grawitacji na podziały komórek, na zmiany zachodzące w tych komórkach. Tutaj chodzi nam głównie o markery obrotu kostnego, czyli takie białka, które odpowiedzialne są za tworzenie i rozkład kości. Mówimy tutaj o takich procesach fizjologicznych oraz patologicznych.
Ja pozwolę sobie też tutaj jakby dopowiedzieć do Jakuba, ale też zapobiec temu, żeby wyjawił wszystkie sekrety naszego projektu, że strona inżynieryjna jest równie istotna i dlatego są właśnie dwie politechniki, Politechnika Gdańska i Politechnika Wrocławska, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że zamysłem tego eksperymentu, czy jego możliwością wykonania jest to, że ci inżynierowie, naprawdę znakomici inżynierowie, są w stanie zbudować kostkę wielkości 10 na 10 centymetrów, która będzie w stanie utrzymać te komórki nasze w hodowli, co więcej, nawet prowadzić ich obserwacje. Także proszę sobie zrozumieć, w jak niewielkim opakowaniu będzie tak zaawansowana technologia. Naprawdę mamy wspaniałych inżynierów i zupełnie to, co powiedział Kuba, Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej jest też po to, żeby integrować właśnie naukowców z różnych dziedzin w tej koncepcji medycyny kosmicznej. Chodzi nam też o to, żeby polskie władze rządowe, Polska Agencja Kosmiczna dostrzegły, że to jest właśnie kierunek specjalizacji, bo jest wielu zdolnych inżynierów w Polsce, jest mnóstwo zdolnych lekarzy, chodzi tu oczywiście o studentów, ale również lekarzy, którzy chcieliby się zajmować tą dziedziną i my chcemy to zintegrować również z sektorem prywatnym, stąd też w zarządzie Polskiego Towarzystwa Medycyny Kosmicznej na przykład Jarosław Nieradka, wiceprezes Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, przedsiębiorca, no człowiek, któremu nie można odmówić doświadczenia w sektorze prywatnym.
No dobrze, panowie, to teraz przekonajcie mnie i naszych radiosłuchaczy, zapewne robicie to już nie raz, do tego, że tak medycyna kosmiczna to jest przyszłość i to jest coś, czym Polska może być pionierem, może być kimś, kto będzie się liczył na arenie międzynarodowej i że to może być dziedzina, która nie będzie taką niszową, tylko nie wiem, nie dającą jakichś konkretnych efektów, bo no, przyznam się szczerze, ta informacja, ta ścisła działka, taka wybrana działka trochę medycyny, ona nie jest dość mocno chyba rozpoznawalna jeszcze w Polsce.
Po pierwsze, proszę wyjdę z takiego początku historycznego. Proszę zobaczyć, w którym miejscu są państwa takie, w którym miejscu rozwoju są państwa takie jak Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia czy Rosja, czyli państwa, które miały dużo wcześniej niż my agencję kosmiczną. Państwa te dużo wcześniej zaczęły inwestycje w sektor kosmiczny i robiły to, co w danym momencie było potrzebne. No oczywiście często ze względów militarnych czy zimnej wojny bardzo potrzebne były satelity, łączność, no więc do tego były potrzebne techniki rakietowe. Natomiast tamte państwa w danym momencie doskonale diagnozowały to, czym muszą się zająć. obawiam się dzisiaj, bardzo obawiam się o polski sektor kosmiczny, że my nie próbujemy diagnozować tego, co dzisiaj jest potrzebne, tylko naśladować to, co było dobre dla tamtych państw dziesiątki lat temu. Dzisiaj jesteśmy w momencie, w którym my nie wiemy, jak wpływa na przykład obniżona temperatura na organizm człowieka. Proszę sobie wyobrazić, że to naprawdę jest bardzo mało poznany temat. Proszę sobie wyobrazić, że my w ograniczonym, naprawdę ograniczonym stopniu wiemy, jak wpływa promieniowanie kosmiczne. Polska dziś powinna zająć się tym, w czym ma szansę zostać, tak jak tamte państwa w ówczesnych czasach, liderem. Czyli dzisiaj tą dziedziną jest medycyna, rozwiązania z zakresu medycyny kosmicznej, czyli przebywania człowieka w przestrzeni kosmicznej przez długi czas, czyli właśnie zerowa grawitacja, czyli wpływ promieniowania kosmicznego. Proszę sobie wyobrazić, że przed lotem na Księżyc ludzie również mogli nie dowierzać, no gdzie polecimy na Księżyc. Dzisiaj są ludzie, którzy również nie dowierzają, że polecimy na Marsa. Polecimy, bo to jest naturalny etap rozwoju ludzkości. I chodzi o to, żeby Polska dzisiaj doskonale zdiagnozowała tą dziedzinę, żeby wykształciła system, który my jako Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej chcemy wykształcać i mogła zrealizować to i dołączyć do tych państw, które nieco wcześniej zapewniły sobie korzystną pozycję, że tak powiem. To jest ta polityka, którą prowadzimy my jako Polskie Towarzystwo Medycyny Kosmicznej, jako Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej we współpracy z innymi ośrodkami w zakresie badawczym, bo ten zakres pokazuje decydentom, że to naprawdę się dzieje, a nie jest tylko powieścią.
I o tej przyszłości i o tych ciekawostkach chciałbym z wami jeszcze po kolejnej przerwie porozmawiać, bo sam jestem ciekaw, skoro Jakub jest tak przekonany, że polecimy na tego Marsa, to może jest też już przekonany, jak to się będzie realizować, ale o tym więcej po naszej przerwie muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Medycyna kosmiczna, kosmos, Mars, to wszystko dziś na naszej antenie. Oczywiście tematy również pandemii koronawirusa, ale o tym dużo mówiliśmy, a zupełnie nie wiemy chyba, co nas czeka tam, jeśli chcielibyśmy tam się wybrać. O tych podróżach na Marsa i o tym, jak medycyna kosmiczna może się przydać w realizacji tych ambitnych celów. Jeden z nich udało się już zrealizować na tym etapie wyścigu w kosmos. Księżyc udało się osiągnąć. Czas na coś więcej. Mars. Jakub Szczepański, Jakub Goławski, przedstawiciele Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. A rozmawiamy sobie no właśnie o tym, że ci młodzi ludzie chcą, aby Polska również była częścią tego wyścigu na Marsa właśnie. Tak to możemy odebrać, to co wy robicie, to co, w czym wy działacie, w czym się realizujecie. Kto zacznie? Jakub Goławski może tym razem.
To może ja powiem, że w dzisiejszych czasach najważniejsze, żeby być specjalistą w danej dziedzinie. Jeśli mówimy o tym, że jest się dobrym lekarzem, to już nie mówimy, ale to jest dobry lekarz, tylko mówimy, to jest tak dobry specjalista. Musimy wybierać sobie bardzo wąskie dziedziny, w których możemy być najlepsi i realizować badania naukowe, nabierać wiedzy w danej dziedzinie, aby okazać się najlepszym, wymyślić coś nowego, pokazać światu i wnieść coś, co mogłoby owocować dalszymi odkryciami. W tej sytuacji medycyna kosmiczna jest takim nowym wstępem w tematykę podróży. Elon Musk myśli o wysłaniu początkowo człowieka na powierzchnię Marsa, ale drugą jego myślą było to, żeby te loty zrobić komercyjne, tak? Żeby każdy, kto ma odpowiednią kwotę pieniędzy, mógł tam polecieć. Tylko żeby tam polecieć, człowiek musi przetrwać lot. A w czasie lotu każdy taki podróżnik będzie narażony na promieniowanie kosmiczne. Dawka takiego promieniowania jest bardzo wysoka. I musimy sobie zdawać sprawę, że po dłuższym czasie takiej ekspozycji, takiej podróży, musimy się liczyć z jego następstwami. to jest pierwsza rzecz, która nas spotka. Musimy też pamiętać, że Mars nie ma takiej ochrony magnetycznej i stratosferycznej jak Ziemia, przez co również osoby żyjące i przebywające na Marsie są dużo bardziej narażone na promieniowanie. Musimy nauczyć się i znaleźć mechanizmy, które będą albo blokować to promieniowanie, albo niwelować jego skutki.
I ta wasza praca ma też w tym pomóc, Jakub Szczepański?
Tak, właśnie na tych aspektach się skupiamy. Na przykład w projekcie Antares, który realizujemy właśnie z Politechniką Gdańską, z Ukrainą naukowym SIMLE, ponieważ wysyłając balony stratosferyczne, epidemia koronawirusa przeszkodziła nam w misji, która miała się odbyć w marcu. Czekamy, aż epidemia się skończy, będziemy mogli przeprowadzić taką misję. Niemniej jednak chodzi o to, że na wysokościach stratosferycznych promieniowanie kosmiczne, które rejestrowaliśmy podczas poprzedniej misji, wynosiło aż 13 razy więcej niż to, które dociera do powierzchni Ziemi. W takich warunkach możemy już badać wpływ tego promieniowania na procesy zachodzące w komórkach, w konkretnych komórkach, konkretnych tkanek. To jest wartość badawcza, naukowa naszych prac, ponieważ my skupiamy się na wpływie na konkretne komórki konkretnych tkanek. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ będziemy wiedzieli, jak te komórki mogą zachowywać się na przykład w ich skłonności do przechodzenia w proces nowotworzenia. A z drugiej strony badamy również komórki nowotworowe po to, żeby wiedzieć, jak promieniowanie kosmiczne wpływa już konkretnie na te linie nowotworowe. Tak więc my również pracujemy nad tym aspektem. Jeżeli chodzi o projekt, który teraz przeżył w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej do finału Orbiter Thesis i nasz zespół Plan A z Politechniką Wrocławską, Gdańską i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, tutaj z kolei badamy wpływ tej zerowej grawitacji. W projekcie Procyon skupiamy się na aspektach związanych ze stresem termicznym. Także koło naukowe medycyny kosmicznej prowadzi bardzo szerokie działania i też trzeba spojrzeć na to, że my to robimy jako koło naukowe. I też dlatego zabiegamy tak szeroko w kraju o to, żeby Polska Agencja Kosmiczna sfokusowała się na istotnych, również strategicznie dla Polski celach, tak głośno o tym mówimy.
Pandemia koronawirusa przeszkadza wam trochę, czy miesza wam trochę plany, nie tylko wam, ale Europejskiej Agencji Kosmicznej zapewne także. Czy są jakieś prognozy, kiedy możemy spodziewać się jakichś wyników tego finału, w którym walczycie? Jak to wygląda?
Przyznam szczerze, że takiej wiedzy nie posiadamy, kiedy możemy spodziewać się wyników.
A jak było planowane wcześniej?
Planowane było, miało być to rozwiązane w taki sposób, że zostaliśmy zaproszeni do Leiden, to jest miejscowość położona w Holandii, w której siedzibę ma Europejska Agencja Kosmiczna, na prezentację. Lecz z powodu koronawirusa prezentacja odbędzie się w piątek poprzez telekonferencję. I wtedy dopiero po przejrzeniu wszystkich dokumentów bezpieczeństwa, samego wniosku, naszej prezentacji oraz tego, co powiemy, Europejska Agencja Kosmiczna wybierze projekt, który będzie, dzięki któremu umożliwi wzięcie udziału w wysłaniu rakiety ze swoim projektem na Międzynarodową Stację Kosmiczną.
Trzymamy zatem kciuki za realizację waszych planów, a czas naszej audycji niestety dobiega końca. W związku z tym przyszło nam się na dziś pożegnać. Będziemy śledzić na pewno to, co będzie się działo i czekamy na wieści od was. Moimi państwa gośćmi dzisiaj byli Jakub Szczepański, Jakub Goławski z Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Bardzo dziękuję za dzisiejsze rozmowy wieczorne, popołudniowe, nocne.
Dziękujemy pięknie.
Łukasz Brodzik, kłaniam się państwu bardzo serdecznie. Dla państwa audycję realizował Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.